Hej, super, że jesteś. Wiem, że od długiego już czasu na platformach podcastowych nie pojawił się żaden odcinek. I dla osób, które tam mnie słuchały, chcę powiedzieć, że jeszcze przez dłuższy czas na pewno się nie pojawią. Niestety, mówiąc slangiem z moich młodzieżowych czasów, mam kosę ze Spotify i z całą resztą. A zupełnie poważnie, po mojej ostatniej rozmowie z jednym z ich przedstawicieli doszłam do wniosku, że póki będą tak traktować twórców, to póki co na żadną platformę nie wrócę. W każdym razie, jeżeli chcesz mnie słuchać, lubisz mnie słuchać, to przypominam, że wszystkie odcinki cały czas są dostępne na YouTube, gdzie oczywiście Cię zapraszam. Na YouTube prowadzę też drugi kanał, nazywa się Kawa i Ciastki. I nie dotyczy ani kawy, ani ciastek, ani też opowieści kryminalnych, a są to różne przemyślenia i dyskusje na temat życia, odpowiedzialności, związków, zdrad, tego typu rzeczy. I mam nadzieję, że tam też czujesz się zaproszona lub zaproszony. Teraz przechodzimy do odcinka. Ten w ramach wyjątku wrzucam właśnie na podcasty, żeby powiedzieć Ci po prostu, że żyję, że cały czas nagrywam. Te odcinki z internetu nie zniknęło, jest ich mniej więcej 70 na chwilę obecną, ale są oczywiście na YouTube, na akcie oskarżenia, a nie tutaj. Tymczasem przechodzimy do dzisiejszej historii. A bohaterem dzisiejszej opowieści będzie Charles Peace, który w przeciwieństwie do swojego nazwiska, które z angielskiego oznacza pokój i spokój generalnie, przyprawiał wszystkich dookoła o dokładną odwrotność znaczenia swego nazwiska. A wszystko działo się mniej więcej w połowie XIX wieku. Chłopiec urodził się 14 maja 1832 roku. Tata malca, John, pracował jako górnik w Burton, niedaleko Trent. Niestety podczas tej pracy przydarzył mu się wypadek, na tyle poważne, że skutkował utratą nogi przez Johna. Gdy mężczyzna doszedł już do siebie, dołączył do grupy showmanów zwanej Wombwell Wild Beast Show, czyli pokazy dzikich bestii Wombwella. I dość szybko zyskał sobie świetną reputację jako doskonały treser dzikich zwierząt. Mniej więcej w tym samym czasie John poznał też pewną kobietę, która była córką chirurga marynarki, a koniec końców para pobrała się w Rotherham. I przez jakiś czas wszystko było w porządku, wydawało się, że życie rodziny układa się dobrze, natomiast w pewnym momencie jego ukochany, ulubiony syn zmarł. John z tym właśnie synem był bardzo zżyty i to jemu przekazał swoje umiejętności, jeżeli chodzi o tresurę czy też ujarzmianie dzikich zwierząt. Tak go to zdruzgotało, że zrezygnował z kontynuacji swojej kariery w tym kierunku i zamiast pracy z lwami zaczął pracować z butami. Słownie i dosłownie osiedlił się w Sheffield i rozpoczął kolejną karierę już w swoim życiu jako szewc. Przy czym przypominam Ci, że szewc w owych czasach nie tylko naprawiał buty, ale też je wytwarzał, robił. Jak już wspomniałam wcześniej datę, czyli 14 maja 1832 roku, w Sheffield na świat przyszedł Charles. Najmłodsze dziecko, ale ponieważ jedno z poprzednich dzieci zmarło, to na wychowaniu pary została jedynie dwójka. Ponieważ w tamtym czasie praca dzieci nie była zabroniona, żeby nie powiedzieć, że była wręcz normalna. Dzieci często pracowały, czy to w fabrykach materiałów, czy w na przykład fabrykach przetwórstwa rybnego, przy ostrygach, że już pominę pracę dzieci w kopalniach pod ziemią. Choć w tym wypadku nie tylko dzieci, ale dzieci i kobiet. W każdym razie, ponieważ mówię, było to normalnym zjawiskiem, Charles w wieku lat 14 pracował. Pracował ciężko, bo w walcowni. I nie wiem, czy ta rodzina była przeklęta pod względem czy to wypadków dotyczących nóg, czy śmierci, czy tego typu historii, ale Charlesowi też nie było dane żyć właśnie w nomen spokoju, ponieważ kawałek żelaza rozgrzany do czerwoności niestety przebił mu nogę tuż poniżej kolana. Chłopiec spędził 1,5 roku w szpitalu w Sheffield, a po tym czasie wprawdzie doszedł do jakiejś sprawności, natomiast, no właśnie, jakiejś. Został osobą niepełnosprawną. Tragedii temu wszystkiemu dodaje też fakt, że jego ojciec właśnie wtedy zmarł. W pewnym momencie nastolatek zdecydował, że jedyną chyba rozsądną karierą w jego wypadku będzie kariera przestępcza. Jedną z najwcześniejszych znanych informacji odnośnie tej to właśnie kariery jest wspomnienie o kradzieży złotego zegarka pewnego starszego dżentelmena. Od tego generalnie się zaczęło, bo później Charlie przeniósł się na napaści, na włamania. Rozwijał się chłopak, no można powiedzieć. 26 października 1851 roku do domu pewnej pani w Sheffield doszło do włamania. Niektóre ze skradzionych przedmiotów zostały znalezione w posiadaniu nikogo innego, jak tylko Charlie'ego Pisa. Został on, rzecz jasna, aresztowany. Ponieważ jego poprzedni pracodawca wystawił mu doskonałe referencje, referencje charakteru, 19-latek został wypuszczony po zaledwie kilku miesiącach więzienia. Gdy odsiedział już swoje, zdecydował, że przeznaczy swój czas na muzykę. Nie wiem, cóż to była za muzyka, ponieważ Charlie nauczył się grać na jednostrunowych skrzypcach. I często bywał na różnych imprezach, na których to zabawiał publikę swoją grą, a oni określali go jako nowoczesny Paganini. W 1854 roku pewna liczba domów bogatych mieszkańców Sheffield została splądrowana. I cóż tu dużo ukrywać, ja nie wiem, czy to była kwestia tych jednostrunowych skrzypiec, czy właśnie w ten sposób młody mężczyzna dostawał się do domu swoich ofiar lub też przyszłych ofiar. Niemniej jednak policja szybko doszła do tego, kto przywłaszczał sobie dobra bogatych mieszkańców. Charles został aresztowany, a wraz z nim jego dziewczyna oraz jego siostra Mary Ann Neal. 20 października 1854 roku Charlie otrzymał wyrok 4 lat pozbawienia wolności, ale ponieważ sprawiedliwość to jest taka pofrytana rzecz, wiadomo, nie? Kobiety wpuścić do kopalni, żeby tam harowały razem z dziećmi, a w momencie, kiedy jest sprawa w sądzie i trzeba dać im wyrok, to one z kolei dostały jedynie 6 miesięcy pozbawienia wolności. Każda. I dostały to za to, że w ich posiadaniu znaleziono skradzione przedmioty. Więc taka sprawiedliwość odbywała się w Doncaster. Siostra Charlie'ego zmarła niedługo później. On sam natomiast bezproblemowo doczekał do końca swojego wyroku, w sensie dożył, nic mu nie było i w 1858 roku został wypuszczony na wolność, po czym znów wrócił do grania na skrzypcach. Jego głównym zajęciem, czy też głównym zawodem były jednak ciągle włamania. Tym razem mężczyzna postanowił rozbudować mapę swoich działań, tak, poszerzyć swoje zasięgi. I jego operacje rozciągnęły się aż do Manchesteru. I miejscówkę może zmienił, ale w tym więzieniu chyba niewiele się nauczył od kolegów po fachu, że tak w cudzysłowie sobie powiem i zażartuję, ponieważ 11 sierpnia 1859 roku Charlie włamał się do kolejnego domu. wyniósł z niego całkiem spory łup. I zamiast go jakoś sensownie schować, to wrzucił go do dziury gdzieś na polu. Bardzo mądrze. I właśnie następnego dnia ten łup w tej dziurze na polu został odnaleziony. Policja zdecydowała, że nie będzie tego ruszała. Zaczekają sobie zamiast tego na złodziejaszkę, ponieważ wiadomo było, że na pewno po swoje łupy powróci. Tu kolejna w sumie bezsensowna rzecz, bo mogli to zabrać, a na złodziejaszkę i tak poczekać. Ale nic to. Koniec końców Charlie wrócił na to pole razem z jakimś innym delikwentem po to, żeby błyskotki lub też inne rzeczy, które zabrali, odzyskać. Nie muszę dodawać, że zostali pojmani, zostali aresztowani, choć tym razem doszło niemalże do tragedii, ponieważ nasz złodziejaszek próbował uniknąć tego aresztowania w sposób na tyle poważny, że o mały włos nie zabił oficera, który chciał go aresztować. Tym razem jego wyrok to 6 lat pozbawienia wolności. Odsiedział w sumie trochę mniej, ponieważ z więzienia został uwolniony w roku 1864, po czym powrócił do Sheffield. Tutaj niestety nie miał pomysłu na siebie, nie wiem, czy granie na skrzypkach akurat w tym miejscu nie podobało się ludziom. W każdym razie nie zakończyło się to sukcesem, więc powrócił do Manchesteru. W 1866 roku po raz kolejny został złapany na włamaniu. Tym razem próbował złamać się do domu przy Lower Broughton. A dał się złapać za rękę dlatego, przynajmniej według jego własnych słów, ponieważ był odurzony whisky. Stwierdził, że w przeciwnym wypadku jego pojmanie, jego złapanie byłoby zdecydowanie bardziej trudne i na pewno bardziej niebezpieczne dla tych, którzy chcieliby to zrobić. Został postawiony przed sądem tymczasowym w Manchester 3 grudnia 1866 roku i sąd ten skazał go na 8 lat pozbawienia wolności. Więc najpierw miał 4, później 6, teraz 8. Podczas odbywania swojej sentencji próbował udawać niejakiego Jacka Sheparda i zwyczajnie uciec z więzienia Wakefield. Po jakimś czasie zyskał na tyle zaufania, że przydzielono mu pracę, nazwijmy to złotej rączki, reperował różne rzeczy, miał więc dostęp do narzędzi. Narzędzi jednak nie zabrał, ale przeszmuglował sobie do swojej celi małą drabinę. Ja nie wiem, jak on to zrobił, ale udało mu się przeszmuglować małą drabinę do celi więziennej, w której był. Był też na tyle pomysłowy i na tyle zdolny, w czymś musiał być dobry, tak? A wiemy, że we włamaniach niekoniecznie, bo zawsze był łapany, ale w czymś był dobry i przy pomocy piły, którą zrobił sobie z puszki, wyciął dziurę w suficie tej celi. I w momencie, kiedy próbował się przez tą dziurę wydostać, jak na złość właśnie przechodził strażnik. Nie, żebym coś mówił, ale to jest naprawdę jeden z najbardziej nieszczęśliwych włamywaczy, o których kiedykolwiek zdarzyło mi się czytać. Naprawdę, na niego po prostu nieszczęścia przychodzą cały czas. Od tej biednej nogi, przez którą był kaleką w wieku już lat 14, po wszystkie inne jego perypetie, jeżeli tylko coś mogło się przydarzyć, że mógł zostać złapany, albo tutaj już przeszmuglował sobie drabinkę, wydrżał sobie dziurę w suficie i już uciekał, a tu trach, przyszedł sobie strażnik. Nieszczęsny facet, naprawdę. Strażnik jednak nie mógł się równać z naszym delikwentem i Charlie po prostu go przewrócił. Uciekł wzdłuż ściany więziennej. W momencie, kiedy uciekał wzdłuż tej ściany więziennej, spadł do środka, dlatego że jedna z cegieł była poluzowana, więc spadł do środka tego więzienia z powrotem, wśliznął się do domu gubernatora, gdzie zmienił swoje ubrania i przez kolejne 1,5 godziny czekał na możliwość, na szansę dalszej ucieczki. Złapano go, rzecz jasna, tym razem w sypialni gubernatora. Z racji bezpieczeństwa, zanim został wypuszczony ogólnie na wolność w 1872 roku, był przetrzymywany w trzech więzieniach, w Milbank, Gibraltar i Chatham, przy czym w Chatham zdecydował się na wzięcie udziału w rebelii, co skończyło się dla niego chłostą. W momencie, kiedy wyszedł z więzienia po raz, powiedzmy, ostatni na tę chwilę, Charlie wrócił na łono rodziny w Sheffield. Zdecydował się też na życie, powiedzmy, uczciwe. Był już normalnym mężem, normalnym ojcem. W 1859 roku poślubił wdowę Hannę Ward. I w momencie, kiedy był mężem Hanny, przez 2-3 lata próbował żyć, zarabiając na życie uczciwie, oprawiał obrazy. Mało tego, wychodziło mu to doskonale i naprawdę potrafił zbierać z tego całkiem spore profity. Jego dzieci też zdawały się być z jakiejś normalnej, porządnej rodziny, co niedzielę uczęszczały do szkółki, choć on sam kościół omijał. Nie dość, że omijał i generalnie był kryminalistą, to jak najbardziej zagorzale wierzył w Boga oraz w szatana. Ale jak twierdził, nie bał się żadnego z nich. W tak zwanym międzyczasie rodzina Charlesa wraz z nim na krótko wyjechała do Stanów, do pracy, ale na przełomie 1873 i 1874 roku powrócili do Anglii. Tutaj mężczyzna otrzymał pracę w North Eastern Railway. Ta praca zakończyła się w sposób dość niespodziewany po tym, jak Dyson, do Dysona za chwilę dojdziemy, ale jak Dyson nie pojawił się w pracy na stacji, na której danego dnia miał wypełniać swoje obowiązki. W 1875 roku Charlie przeprowadził się z Sheffield na obrzeża Darnell. I to właśnie tutaj poznał i zaprzyjaźnił się z panem Dysonem, inżynierem cywilnym. Charles Peace poznał Dysonsów najpierw przy okazji handlu, czy też wymiany handlowej, a później już jako znajomych, bliższych znajomych, przyjaciół. Zaprzyjaźnił się z nimi do tego stopnia, że wylądował w łóżku z panią Dyson. I tutaj jego słowa były takie, że jak najbardziej byli w relacji intymnej, natomiast pani Dyson bardzo stanowczo zaprzeczała temu, co mówił Charlie. Nazwała go też demonem i według jej słów nawet Shakespeare nie potrafiłby go opisać. Przy czym opisać ona użyła to słowo jako zobrazować. Powiedziała też, że prześladował ją swoją atencją, że prześladował ją zabiegami o jej osobę, a kiedy go odrzuciła, to są jej słowa, rzecz jasna, że kiedy go odrzuciła, on przeznaczył całą swoją złośliwą energię na to, by życie jej oraz jej męża uczynić nieznośnym. Według słów Charlesa z kolei ona go lekceważyła, ona była niewdzięczna, traktowała go w bardzo zły sposób, aż do czerwca 1876 roku, kiedy to Dyson przerzucił przez ogrodzenie ogrodu Peace'ów kawałek papieru, na którym napisał: Charles Peace proszony jest o zaprzestanie wtrącania się do mojej rodziny. Wtrącania czy też ingerencji w moją rodzinę. 1 lipca Charlie spotkał panią Dyson na ulicy i próbował ją przewrócić. I jeszcze tego samego wieczora spotkał ją ponownie w momencie, gdy ona gawędziła sobie z jakimiś znajomymi, ale w tym momencie on podszedł do nich i próbował kobietę zastraszyć, mówiąc, że pozbawi zarówno ją, jak i jej małżonka zawartości ich czaszek. I dopiero to był moment, w którym Dyson naprawdę się wkurzył i pozwał Charlesa Pease'a. Ten drugi z kolei przeniósł się z Darnhall do Hull, gdzie otworzył taką małą jadłodajnię, którą prowadziła jego małżonka. Hull przeniósł się do Manchester w sprawach biznesowych i to właśnie tam popełnił morderstwo. W momencie, kiedy wchodził na teren posiadłości pewnego dżentelmena przy Whaley Range, mniej więcej około północy 1 sierpnia, był widziany przez dwóch policjantów. Jednym z nich był Constable Cock. Aż się prosi, żebym przetłumaczyła, co to znaczy, ale myślę, że to sobie pominiemy. Powiedzmy, że w tłumaczeniu porządnych ludzi jest to kogut, więc Constable Kogut przechwycił go w momencie, kiedy tamten próbował uciec. Charlie na tą okoliczność wyjął swój rewolwer i ostrzegł konstabla, by ten się odsunął, by pozwolił mu przejść i uciec. Policjant natomiast stwierdził, że raczej po jego trupie, bo przesunął się po prostu bliżej w stronę Charlie'ego. Ten wypalił, choć celowo nie trafił, wydał strzał ostrzegawczy, ale pana konstabla absolutnie to nie powstrzymało. Zamiast tego wyjął swoją pałkę i ruszył na Charlie'ego. Ten z kolei był zdeterminowany, by tym razem nie dać się złapać. W związku z tym wystrzelił po raz kolejny. Tym razem trafił i to trafił na tyle skutecznie, że konstabl tego strzału nie przeżył. Niedaleko tego miejsca mieszkało jednak dwóch braci, John i William Habron. I to oni zostali aresztowani oraz oskarżeni w związku z morderstwem konstabla Cocka. Podejrzewam, że z tej dwójki też była para niezłych delikwentów, skoro zostali oni po prostu aresztowani i oskarżeni bez żadnych dowodów, no ale mniejsza z tym. W tym samym czasie Dysonowie także chcieli zwyczajnie uciec od Pease'ów, w związku z czym opuścili Darnall. Wynajęli sobie dom przy Banner Cross. To jest kolejne przedmieście Sheffield. 29 października wprowadzili się do swojego nowego domu. Jedną z pierwszych osób, które dane było zobaczyć pani Dyson w tej właśnie nowej miejscówce, czyli Banner Cross, był nie kto inny jak Charlie Pease. Powiedział: widzisz, jestem tu, by cię wkurzać. I będę cię wkurzać, gdziekolwiek się nie przeprowadzisz. Nieco później Charles przechodził ulicą wraz ze swoim kolegą i tak się złożyło, że na tej ulicy musieli minąć się z panem Dysonem. Charles na takie ewentualności był, powiedzmy sobie, przygotowany. Wyjął swój rewolwer i powiedział do tego przyjaciela, że jeżeli tylko ten człowiek zjawi się w moim pobliżu, przyjdzie do mnie, upewnię się, że zostanie tam, gdzie jest. W sensie, nie pozwolę mu podejść. Ale podejrzewam, że powiedział to tylko dlatego, że gdyby Dyson w złości chciał faktycznie do niego podejść odnośnie tego spotkania z jego żoną, to on czysto stwierdziłby, że no, ja nic nie robiłem, ja sobie szedłem z kolegą, a ten tutaj do mnie podchodzi, broniłem się. Nic takiego jednak nie miało miejsca, a sam Charles zainteresował się na dany moment procesem Johna i Williama Habronów, które, jak już wiesz, dotyczyło morderstwa, którego tak naprawdę on dokonał, i to tego morderstwa na konstablu Cocku w Whaley Range. Proces rozpoczął się 27 listopada w sądzie tymczasowym w Manchester i odbywał się przed sędzią Lindleyem. Był to poniedziałek. John Habron został oczyszczony z zarzutów. Sędzia jasno dał do zrozumienia, że dowody przedstawione przez oskarżenie nie bardzo w jakikolwiek sposób mają się do tego, co rzekomo się miało wydarzyć. Ale ława przysięgłych zdecydowała, że w zasadzie oni są przekonani, zwłaszcza co do tego, że to William Habron zastrzelił konstabla Cocka. zarekomendowali łaskę w jego sprawie. Na co sędzia Lindley, bez jakiegokolwiek słowa komentarza, po prostu skazał go na karę śmierci. Co oczywiście też przekracza moje granice pojmowania, bo skoro sędzia stwierdził, że ta sprawa nijak się nie trzyma wiadomo czego i jednego puszcza wolno, a drugiego, a zdecydowaliście, że ten jest winny, spoko, to tego powiesimy. Gdzie tu sens? Gdzie logika? Dwa dni przed zaplanowaną egzekucją Williama Habrona jego sentencja została jednak zmieniona z kary śmierci na dożywotnie więzienie. Świetnie. Ponieważ Charles Peace pojawił się na sali sądowej i przesiedział na niej dwa dni procesu, bo tyle on właśnie trwał, to usłyszał, że pierwszy z mężczyzn został oczyszczony z zarzutów, natomiast drugi został skazany na karę śmierci, to nie czekając po prostu uciekł z Manchester do Sheffield i całe następne popołudnie spędził w pubie w Ecclesall, gdzie zabawiał klientów owej miejscówki, grając na zrobionym przez siebie instrumencie, oczywiście z jednej struny, w tym momencie ze sznurka, który przyczepił do pogrzebacza. Nieco po godzinie 20 Charlie przyglądał się domowi Dysonów. Za punkt widokowy obrał sobie przejście, które prowadziło na tyły domów i tam właśnie zobaczył panią Dyson, która właśnie wychodziła tylnymi drzwiami. Kobieta szła do wychodka, który znajdował się kilka metrów dalej. Czekał. Gdy tylko otwarła drzwi, żeby z niego wyjść, mężczyzna stanął naprzeciw niej, skonfrontował ją i trzymając rewolwer w ręce powiedział: mów, albo będę strzelał. Na te słowa kobieta weszła z powrotem do środka, do wychodka, a w tym czasie jej małżonek słyszał, że coś dzieje się na tyłach domu i postanowił to sprawdzić. Charlie poszedł z powrotem do tego przejścia. Dyson poszedł za nim. Peace strzelił w jego stronę, ale trafił w nadproże drzwi wejściowych. Dyson, niezrażony, nadal za nim podążał. To z kolei wkurzyło Charlie'ego do tego stopnia, że wystrzelił po raz drugi, a mężczyzna, który szedł za nim, upadł postrzelony w głowę. No a to z kolei w małżonce mężczyzny leżącego już w tym momencie w przejściu wezbrała odwaga, wybiegła z wychodka, dobiegła do męża i krzyknęła tylko: morderstwo, ty zły człowieku, zastrzeliłeś mojego męża. Choć wtedy jeszcze Dyson żył, natomiast dwie godziny później imprezował już u świętego Piotra. Po tym jak Charlie wystrzelił po raz drugi, trafiając Dysona w skroń, pospiesznie przeszedł przez to przejście między budynkami i wyszedł na jezdnię. Przez chwilę się zawahał, ale w tym momencie usłyszał krzyki małżonki Dysona i wiedział, że jak jeszcze chwilę tam postoi, to niechybnie zjawi się policja, więc przeszedł przez ulicę, po czym wspiął się na ścianę i udał się z powrotem do Sheffield. W Sheffield z kolei poszedł na stację kolejową Attercliffe, zakupił bilet do Beverley, ale tam nie dojechał. Z pociągu wysiadł w Normanton i stamtąd następnie udał się do Yorku. Resztę tej nocy spędził na stacji kolejowej. Rano wsiadł do pierwszego pociągu, który udawał się do Beverley. Z Beverley z kolei przez Cottingham do Hull. Gdy wrócił już do domu, poszedł wprost do swojej małżonki, do jadłodajni swojej małżonki i zażądał obiadu. W tym czasie policja ewidentnie została już powiadomiona, ponieważ do jego małżonki przyszło dwóch detektywów i zapytali, czy mieszka u niej mężczyzna, który zowie się Charles Peace. Małżonka odpowiedziała, że nie widziała go od 2 miesięcy. Na co detektywi uznali, że skoro tak, to nie powinno mieć nic przeciwko przeszukaniu domu. I w tym momencie delikwentowi mordercy pomogli w zasadzie klienci jadłodajni, ponieważ wskazali detektywom wejście do bocznych drzwi. To z kolei dało Charlie'emu czas na wyśliźnięcie się na zaplecze, wyjście na sąsiedni dach, schowanie się za kominem i przeczekanie generalnie, dopóki policja nie zakończy poszukiwań. A trochę to trwało, bo panowie przyłożyli się do roboty. Ponieważ nie udało im się go odnaleźć, powrócili jeszcze raz. No i też jeszcze raz, znów uratowali go klienci i Charlie powtórzył swoją wędrówkę po dachach i kominach. Ale wyobraź sobie, że przez 3 tygodnie udawało mu się, nawet nie powiedziałabym ukrywać, bo jeżeli on sobie jawnie siedzi w jadłodajni żony, klienci w zasadzie mówią mu, że nie tyle jemu, co mówią policji, gdzie mają iść po to, żeby on się zdołał wymknąć, to nie mam komentarza. Ale tak, przez 3 tygodnie spokojnie sobie tam jeszcze żył. Ogolił się, a że w tym czasie był już siwy, to siwizna z twarzy zniknęła, tak, bo brodę zgolił, natomiast włosy pofarbował. Do tego założył sobie okulary, a ponadto Charlie miał taki w cudzysłowie dar, gdzie potrafił wykrzywić swoją twarz w taki sposób, żeby całkowicie zmienił się wygląd jego twarzy. Podejrzewam, że nie było to podyktowane dietą zmieniającą rysy, ale potrafił się krzywić. Policja starała się przykładać do tych poszukiwań jego nazwisko, czy też jego imię, ogólnie nie schodziły z tapety, że tak to ujmę. Był poszukiwany, za jego głowę widniała cena 100 funtów i policja, gdzie tylko mogła, wysyłała opis Charlie'ego przestępcy. Charles Peace, poszukiwany za morderstwo w nocy 29 września, jest szczupły i słabowicie zbudowany. Ma mniej więcej 55-60 lat, 1,20 m w kapeluszu i na obcasach. Nie no, sorry, musiałam, ale 5 stóp i 4 cale to jest ile? 1,60 m? Nawet nie chyba. Siwe, prawie białe włosy, brodę i wąsy. Utracił zdolność posługiwania się 3 palcami lewej ręki. Chodzi z nogami dość szeroko rozstawionymi. Może mu konia wyrwało. Mówi nieco dziwnie, jakby język miał za duży na usta. I jest wielkim chwalipiętą, żeby nie powiedzieć pyszałkiem. Jest wytwórcą ram do obrazów. Od czasu do czasu czyści, naprawia zegary i zegarki. Czasami zajmuje się też oleografią, rycinami i obrazami. Odsiedział wyrok karny za włamanie w Manchesterze. Mieszkał w Manchesterze, Salford, Liverpoolu i Hull. Nie muszę rzecz jasna dodawać, że w tym opisie policyjnym nie było słowa o tym, że mu konia z pomiędzy nóg wydwało, nie? Ale jak czytam taki opis, to wiesz, zaraz widzę takich kolesi konkretnych, którzy chodzą w ten specyficzny sposób. W każdym bądź razie, trochę później opis tego delikwenta zmieniono i jego wiek podano na 46 lat. Także tutaj jest duża różnica, bo między 55-60 a 46 to się jednak panowie trochę rozjechali. A żeby było jeszcze śmieszniej, to miał wtedy tylko 44 lata, no tyle, że wyglądał na naprawdę dużo, dużo starszego. I jeden z palców został przez niego utracony w podejrzanych, powiedzmy, okolicznościach, ponieważ Charlie był pyszałkiem, chwalił się wszem i wobec różnymi prawdziwymi lub też niedokonaniami swojej skromnej osoby o nikczemnym wzroście i budowie, to mówił, że stracił ten palec podczas kłótni z kimś innym. Natomiast wszyscy uważali, że prawdopodobnie sam go sobie odstrzelił zwyczajnie, przypadkowo, kiedy bawił się jednym ze swoich rewolwerów. Po to, żeby ukryć ten, no jednak widoczny znak szczególny, Charles zrobił sobie sztuczne ramię, które od tego czasu nosił. Ramię wykonane było z gutaperki, z dziurą w środku, on przez tą dziurę wsuwał ramię. Na końcu tego wszystkiego znajdowała się stalowa płyta, do której przymocował hak. Ten z kolei umożliwiał mu użycie widelca i dokonywanie różnych zręcznych wyczynów. Pytanie do dentystów. Ilu dentystów mnie słucha? i zrobiło im się ciepło na myśl o gutaperce. Kochana moja, ja nie będę tutaj tłumaczyła, co to jest gutaperka w całości, a w skrócie powiem, że jest to materiał oparty na materiale organicznym podobnym do kauczuku. Więc powiedzmy w bardzo, bardzo, bardzo dużym uproszczeniu, że zrobił sobie to ramię z pewnej formy kauczuku, czy też substancji kauczuko lub gumopodobnej, ok? Ale mówię, to jest mega uproszczenie. A wracając do sprawy. Na przełomie roku 1876 i 1877 Charles Peace przemieszczał się cały czas. Z Hull pojechał do Doncaster, stamtąd do Londynu. Po przybyciu na King's Cross pojechał metrem do Paddington. Stamtąd z kolei wziął pociąg do Bristolu. Na początku stycznia z Bristolu wyjechał do Bath. Z Bath przez Didcot do Oxfordu i w tej podróży miał towarzyszyć mu sierżant policji. Z Oxfordu z kolei do Birmingham. Tam zabawił 4-5 dni. Kolejny tydzień przesiedział w Derby i 9 stycznia wylądował, wiadomo, nie samolotem, ale wylądował w Nottingham. Tutaj chyba owsiki zrobiły sobie przerwę, ponieważ Charlie poszukał sobie pokoju, znalazł go w domu pani Adamson, ale żeby nie było tak pięknie, to pani Adamson była paserką. Tutaj też poznał kolejną kobietę i ta miała być jego zgubą, a mianowicie miała zostać jego kochanką, a następnie przekazać policji, jaka jest prawdziwa tożsamość owego delikwenta. Nie, żebym się jej dziwiła, ponieważ Charlie w charakterystyczny sposób wyrażał swą pasję do Susan Gray, bo tak się owa dziewka nazywała, grożąc, że ją zastrzeli, jeżeli nie będzie jego. W czerwcu 1877 roku Charlie został praktycznie wykryty, wpadł niemalże przy kradzieży koców, ale ponieważ on cały czas nosił ten rewolwer ze sobą i lubił nim wymachiwać, bo jak wiemy, lubił się też przechwalać, to udało mu się uciec. W momencie, kiedy ta ucieczka się powiodła, wrócił do Hull. I ja przypominam jeszcze, że on w Hull miał małżonkę. Ale bezczelność jego sięgała naprawdę zenitu. On do Hull zabrał ze sobą swoją kochankę Susan. Ona przedstawiała się w tym miejscu jako pani Thompson i wraz z nim wynajęli sobie pokój w domu sierżanta policji. Charlie kilkakrotnie ledwo wymykał się policji. Zazwyczaj przy pomocy właśnie rewolweru. Raz udało mu się dlatego, że gliniarz po prostu był tchórzem najzwyklejszym na świecie, więc Charlie zbiegł, mimo że został złapany, powiedzmy, na gorącym uczynku. Żeby było śmieszniej, to policja cały czas wydawała się go szukać. Ja mówię wydawała się, bo bądźmy poważni, no żeby on już wracał do tego miejsca konkretnie. Najmował pokój u sierżanta policji i nadal po prostu hasał sobie po wolności, jak gdyby nigdy nic. W tym czasie rozwijając swoją przestępczą bądź co bądź karierę, no to jest jakiś szczyt szczytów. W każdym razie te plakaty z jego nazwiskiem, mówiące, iż jest on poszukiwany, nadal wywieszone były w sklepach i w witrynach sklepowych w Hull, więc para zdecydowała, że wróci do Nottingham. Nie muszę chyba dodawać, że Charlie nie zaprzestał swojej przestępczej kariery. W związku z tym w tej z kolei miejscówce wywieszono plakat z nagrodą 50 funtów za jego schwytanie. I tutaj znów zaczęły dziać się cuda na kiju, ponieważ pewnego razu detektywi weszli do pokoju, w którym Charlie i Susan leżeli sobie w łóżku. Policjant po wyrażeniu zdziwienia, że ach, no zobaczył tym razem panią Bailey w takiej sytuacji, zapytał Charlie'ego, jak się nazywa. Ten przedstawił się jako John Ward i stwierdził, że jest sprzedawcą okularów. A ponieważ zastali ich w takiej sytuacji, to on odmawia wstawania z łóżka i ubierania się w obecności, prawda, tych mężczyzn, policjantów, a oni byli tak dobrze wychowani, że stwierdzili, dobrze, nie ma sprawy, to my wyjdziemy, pójdziemy na dół i poczekamy, aż zechcesz, prawda, się ubrać. Cóż tu dużo mówić. Charlie ubrał się jak najbardziej, przy czym spierdzielił z domu i uciekł do innej części miasta. Stamtąd wysłał jeszcze list do swojej kochanki, w którym nalegał, by do niego dołączyła. Zaraz potem wyjechał z Nottingham, na krótko pojechał do Hull i może zostałby dłużej, ale zauważył, że jadłodajnia małżonki jest cały czas odwiedzana przez policję i choć określał ich jako banda idiotów, to celowo niekoniecznie zamierzał pchać się w paszczę lwa i opuścił północ na dobre, zaczął życie od nowa i zaczął je w Londynie. Miasto było większe dla niego i jego, w cudzysłowie, kariery zdecydowanie bezpieczniejsze, więc taką powziął decyzję. W Londynie natomiast prowadził bardzo aktywne życie kryminalne, zainstalował się, że tak to powiem, na Stangate Street w Lambeth pod numerem 25 i udawał handlarza instrumentami muzycznymi, przy czym jedyne co grał to policji na nosie i lokalnym mieszkańcom na nerwach, ponieważ ich zwyczajnie okradał. Wieczorami wychodził, włamywał się do domów, na przykład w Camberwell i w innych częściach południowego Londynu. Na początku na Stangate Street nie można było zobaczyć wielu instrumentów muzycznych, więc taki jego renomowany biznes wyglądał nieco podejrzanie, ale pan Thompson, bo tak tym razem się przedstawiał, wyjaśnił, że on rozumie, że to dziwnie wygląda, ponieważ jak gdyby nie jest dużym dealerem instrumentów, dużym handlarzem, ale jego małżonka pochodzi z rodziny, która ma pieniądze, więc on nie musi się o to martwić. I stąd też stać go na rozwijanie takiego interesu, pomimo tego, że może on początkowo być mało dochodowy. Stamtąd Charlie przeniósł się do Crane Court w Greenwich. W tym momencie musiał mieć już całkiem sporo kasy, ponieważ nie wiem, czy wynajął, czy zakupił, ale aż kilka sąsiednich domów przy Billingsgate Street w Greenwich właśnie umeblował te domy. W jednym z nich zamieszkał z panią Thompson, a ta marna karykatura podająca się za mężczyznę przekonała swoją małżonkę, by zabrała syna, Williego, zostawiła Hall i przyjechała wraz z synem do Londynu, by zamieszkać w drugim domu. Nie wiem jak ty, ale jak ja bym się o tym wszystkim dowiedziała, to chyba obdarłabym go ze skóry żywcem. Greenwich jednak nie przypadło do gustu pani kochance, a ponieważ wiadomo, kochanka od żony ważniejsza, to by spełnić jej życzenie, Charles w maju 1877 roku przeniósł cały ten grajdołek na Easter Ace Evelina Road, Peckham, pod numer 5. Ten dom z kolei był pod miejską willą z piwnicą, parterem i pierwszym piętrem. Były schody prowadzące do drzwi wejściowych oraz wykuszowe okno z salonu od frontu domu. Z tyłu tej miejscówki był z kolei ogród, który prowadził do linii kolejowej Chatham i Dover. I to, w jaki sposób w tym momencie się urządził, potwierdzało oczywiście opisy pana Thompsona, że jest on dżentelmenem o niezależnych środkach, że jego małżonka pochodzi z bogatej rodziny, a on sam wykazuje zamiłowanie do wynalazków naukowych. Nie wiem, skąd nagle wynalazki po instrumentach, ale właśnie, co ja tam wiem. Ale we współpracy z człowiekiem o imieniu Brion, Charlie faktycznie opatentował wynalazek do podnoszenia zatopionych statków. Mówiło się też, że realizując swój projekt, mężczyźni dostali się na audiencję do Samuela Plimsolla w Izbie Gmin. I wygląda też na to, że ogólnie instrumenty poszły w odstawkę, a sam Charlie przeniósł się na wynalazki. Podejrzewam, że bardziej interesowały go rzecz jasna takie, które umożliwiałyby mu łatwiejsze, lepsze i szybsze okradanie innych, no ale w momencie jego schwytania na przykład Charlie zajmował się hełmem dymnym dla strażaków. ulepszoną szczotką do mycia wagonów kolejowych i pewną formą zbiornika hydraulicznego. W tym wszystkim taki dobry był i grzeczny i do kościoła co niedzielę chodził, na wieczorne nabożeństwa w kościele parafialnym. I oczywiście niepokoiło go to, że podczas jego pobytu w Peckham na plebanie dostał się włamywacz, który to z kolei próbował ukraść tablicę komunijną, którą trzymano w owym kościele. I praktycznie rzecz ujmując, Charlie na włam chodził co noc. Jeżeli udawał się dokonywać kradzieży gdzieś dalej, brał swojego kucyka i pułapkę. Poza konikiem i pułapką zabierał też za sobą, uwaga, przypominam czasy Desperado, zabierał ze sobą futerał, tyle że na skrzypce. Skrzypie z rzecz jasna w środku nie było, były za to jego narzędzia, bo przecież musiał się w jakiś sposób włamywać. Dodatkowo miał też na sobie specjalnie przerobione spodnie, a w spodniach miał niezliczoną ilość kieszeni, żeby miał do czego wpychać swoje fanty. Narzędzia też były całkiem ciekawe, ponieważ miał na przykład taki, nie wiem jak to się po polsku nazywa, więc pomocy w komentarzach, skeleton key, czy też master key, to jest teoretycznie taki klucz lub wytrych, który otwiera wszystkie zamki. Do tego miał oczywiście jeszcze dwa zwykłe wytrychy, świder, coś co się nazywa żłobek, dłuto, i madło, nóż, a do tego jeszcze przenośna drabina, rewolwer i koło ratunkowe. Ciekawa jestem, czy to jest ta drabina, którą wniósł sobie wcześniej do celi i dzięki której próbował uciec z więzienia. Charlie poczynał sobie naprawdę doskonale, policja już niekoniecznie. On rozszerzał pole swojego działania na Southampton, Portsmouth, South Sea, chociaż głównie obrabiał Blackheath, Streatham, Denmark Hill i jeszcze tam inne przedmieścia południowego Londynu. Więc naprawdę ten czas od początku 1877 do października 1878 roku był dla niego pracowity. Raz jeden jedyny detektyw, który miał z Charlie'em do czynienia wcześniej w Yorkshire, spotkał go na Farringdon Road, zaczął go ścigać po schodach Holborn Viaduct, ale na szczycie tych schodów, w momencie kiedy policjant wyciągał rękę, żeby już go złapać, Charlie gdzieś tam mu się prześliznął przez palce i zniknął. No i te ostatnie 3 miesiące kariery Charlie'ego, Blackheath, były dla niego, można rzec, ekscytujące. On bardzo cieszył się z tego, jak to wszystko mu się udaje, pomimo tego, że dzielnica jest tak wspaniała i spokojna i on w samym środku tego wszystkiego robi, co mu się podoba. Wiesz, po prostu jak lisek w kurniku. 10 października 1878 roku, około 2 nad ranem, czy też w nocy, konstable Robinson zobaczył nagle światło w oknie na tyłach domu rezydencji pana Burnsa. Dom mieścił się przy St. John's Park w Blackheath. Nie było to zwyczajowe zjawisko, zwłaszcza o tak późnej porze. A że konstable Robinson sam na patrolu nie był, to we trójkę, czyli z innymi towarzyszami patrolu, ustalili, że on zostanie z tyłu. Jeden z oficerów pójdzie naprzód domu i zapuka do drzwi, zadzwoni, bo anuż coś się stało. Trzeci z nich miał czekać na zewnątrz, na ulicy. W momencie, gdy tylko słychać było dźwięk dzwonka, konstable Robinson zauważył, że ktoś, jakiś mężczyzna, wychodzi z okna jadalni na ogród i zaczyna umykać ścieżką w dół. Konstable Robinson poszedł za nim, ale tamten to zauważył. Odwrócił się i krzyknął: stój, zatrzymaj się albo na Boga zastrzelę cię. Ale policjant był zdeterminowany i nadal parł naprzód. Mężczyzna, mówię mężczyzna, bo oczywiście nieznajomy jeszcze wówczas, oddał 3 strzały ze swojego rewolweru. Nie trafił ani jednym, ale wszystkie przeleciały bardzo blisko głowy policjanta. Ten z kolei po raz kolejny rzucił się za przestępcą, na co tamten oddał kolejny strzał i znów nie trafił. Konstabl był już na tyle blisko w zasadzie swojego niedoszłego zabójcy, że uderzył go w twarz, na co tamten się wściekł i stwierdził, że no tym razem to już go załatwi i znów wystrzelił. Tym razem trafił, ale nie był to jakiś strzał śmiertelny. On przeszył ramię oficera Robinsona tuż nad łokciem. Ale pan oficer był zawzięty i pomimo tego, że został ranny, to nie tylko go nie puścił, ale jeszcze udało mu się rzucić delikwenta na ziemię, chwycić rewolwer, który tamten miał w jakiś sposób przytoczony do nadgarstka i mało tego, na sam koniec jeszcze walnął delikwenta właśnie jego własnym rewolwerem w głowę. Do tego czasu pozostała dwójka oficerów zdążyła też udać się we właściwym kierunku, czyli tam, gdzie działa się cała akcja, bo pamiętasz, jeden był na ulicy na przodzie domu, a drugi próbował do właściciela tego domu się dostać. Zdążyli już jednak do Robinsona dobiec, pomogli i w ten właśnie sposób Charlie Peace został w końcu złapany. Jakoś specjalnie nie czekano wtedy chyba z oddaniem tego typu spraw do sądu, ponieważ już następnego poranka Peace przed takowym został postawiony. Niemniej jednak był to sąd policyjny w Greenwich. Odmówił jednak podania jakichkolwiek danych, w związku z tym opisano go w sposób następujący. Półkasta w wieku około 60 lat o odrażającym wyglądzie. W areszcie przetrzymywano go przez tydzień. W tym samym czasie próbowano dojść też tożsamości delikwenta o odrażającym wyglądzie. I pierwszą wskazówkę co do jego tożsamości dostarczył list, który Charlie, nie wiem, chyba nudząc się w tym więzieniu, bo pamiętajmy, że on prowadził bardzo aktywne życie, zwłaszcza nocne, więc chyba z nudów napisał z tego więzienia do swojego, powiedzmy, wspólnika. Pamiętasz, że on zajmował się wynalazkami i jeżeli o to chodzi, to miał takiego wspólnika, pana Briona. I ten list został przez niego napisany 2 listopada, a podpis na nim głosił John Ward. Charlie'ego zaczął niepokoić brak jakichkolwiek wiadomości od jego rodziny i rzecz jasna od jego kochanki. Tuż po jego aresztowaniu dom w Peckham został rozbity. Jego małżonka wraz z kochanką zabrały ze sobą kilka dużych pudeł, po czym udało się najpierw do domu kochanki w Nottingham, nie tyle kochanki, co siostry kochanki, a mniej więcej dzień do dwóch później małżonka wyjechała z Nottingham do Sheffield. W tamtym miejscu przy Hazel Road mieszkał jej zięć Bolsover. Policja rzecz jasna cały czas poszukiwała właściwej tożsamości delikwenta, którego miała w areszcie. Udało się dzięki pani Thompson, czyli jak pamiętasz, kochance właśnie. W tym samym czasie, kiedy Charlie napisał list do swojego współwynalazcy, napisał też kolejny list, by został on przekazany właśnie do Susan. A że jednym z jego znaków rozpoznawczych była bezczelność, to podpisał ten list do ukochanej żony. Ta z kolei nie chciała ryzykować wizyty w więzieniu, a że w domu oczywiście znaleziono różne skradzione dobra w jej domu, czy też tam, gdzie mieszkała. Plus Charlie nie dość, że już był aresztowany, to miał na koncie praktycznie próbę zastrzelenia policjanta i pomijamy te wcześniejsze jego dokonania, czyli zastrzelenie właśnie już jednego konstabla oraz Artura Dysona. A skoro wspomniałam o Arturze Dysonie, Charlie Peace został skazany na śmierć za zamordowanie Artura Dysona 4 lutego 1879 roku. Dzień później, czyli 5 lutego, pani Thompson zwróciła się do policji, czy też poprzez policję do Skarbu Państwa, o wypłacenie jej nagrody w wysokości 100 funtów, bo jak twierdziła, to dzięki niej jej kochanek został skazany. Policja twierdziła jednak co innego. Twierdzili, że owszem, coś im pomogło, ale była to informacja przekazana im w Peckham przez pana Briona. w momencie, kiedy Charlie napisał ten pierwszy list do właśnie swego koadiutora, a policja ten list była uprzejma Brionowi przekazać, ten bez żadnych zastrzeżeń oddał się w ręce policji, nie dlatego, że akurat on coś zrobił, ale nie wiedział, co jeszcze jest powiązane z Charlie'm. Śledczy z kolei z Peckham udali się do Nottingham, tam natknęli się dopiero na Susan Thompson, stamtąd udali się do Sheffield i odwiedzili małżonkę Pisa przy Hazel Road 6 listopada. Z kolei w domu państwa Bolsover, czyli córki oraz zięcia Pisów, znaleźli dwa pudła, które jego małżonka, czyli Hannah Pis, przywiozła ze sobą z Peckham. W pudła z kolei poza skradzionym mieniem znajdowały się dowody tożsamości łączące ewidentnie Warda z Pisem. Ponieważ kariera Charlie'ego rozwijała się od dłuższego czasu i znany był wzdłuż i wszerz, można by powiedzieć, to do Newgate został wysłany konstabl z Sheffield. Będąc już w Newgate, zabrano go na podwórze więzienne, gdzie konstabl bez problemu wskazał na Charlie'ego i powiedział: wszędzie bym go rozpoznał. 19 listopada 1878 roku Charlie został postawiony w stan oskarżenia za usiłowanie zabójstwa konstabla Robinsona oraz za włamanie. Postawiony został oczywiście w Old Bailey przed sędzią Hawkinsem. Tyle, że wtedy znany był jeszcze jako John Ward. Pamiętasz, półkasta, około 60 o odrażającym wyglądzie. On w rzeczywistości miał lat 46 w owym momencie. Podczas procesu Charlie utrzymywał, że wystrzelił z pistoletu tylko po to, żeby konstabla przestraszyć, przy czym prowadzący posiedzenie Sir Henry Hawkins powiedział, że zdecydowanie nie daje temu wiary. W związku z tym zasądził on karę dożywotniego pozbawienia wolności. W następnej kolejności Charlie Pease został postawiony w stan oskarżenia za morderstwo Artura Dysona. Policja wykonała tutaj swoją robotę na tyle dobrze, że odnaleźli wdowę po Dysonie w Stanach Zjednoczonych, bo tam właśnie wróciła po śmierci małżonka. 17 stycznia 1879 roku Charlie Pease został zabrany z więzienia w Pentonville, gdzie odsiadywał zasądzoną wcześniej karę pozbawienia wolności, po czym przewieziono go porannym pociągiem do Sheffield. Tam w ratuszu został postawiony przed sędzią, oskarżony, ale przesłuchanie wdowy po Arturze Dysonie zostało przełożone do następnej rozprawy, a Charlie'ego z powrotem przewieziono do Londynu. W dniu drugiej rozprawy do lokalnej gawiedzi zgromadzonej w ratuszu w Sheffield wyszedł ten sam sędzia, który przesłuchiwał Charlie'ego wcześniej i poinformował ową gawiedź, że rozprawa zostanie odroczona na kolejne 8 dni, bo ponieważ pokojowy Charlie usiłował uciec z pędzącego pociągu rano, gdy przewozili go z Londynu do Sheffield. To znaczy to, że próbował uciec, nie oznacza, że całą rozprawę należało przenieść, jednak on odniósł po prostu wystarczająco poważne obrażenia, by nie mógł na tamten moment stawić się na przesłuchanie. I o ile chwaliłam przed chwilą policję za kwestię odnalezienia wdowy po Arturze, o tyle tutaj ja rozumiem, że różny jest cały system penitencjarny, całe sądownictwo i do tego więziennictwo. Tyle, że nie rozumiem tego przewożenia delikwenta z jednego miejsca w drugie jeszcze publicznym pociągiem, który jedzie kilka godzin. To nie była kwestia 15 minut, tylko pociąg opuszczał King's Cross o 5:15. W Sheffield miał być dopiero za 15:09. Nie wiem, czy w Sheffield nie było więzienia, żeby tego delikwenta tam przetrzymywać do kolejnej rozprawy, czy o co chodzi. Niemniej jednak, za każdym razem, kiedy ten pociąg się zatrzymywał, Charlie stwierdzał, że on musi wyjść. Podejrzewam, iż za potrzebą. Strażnicy w końcu mieli tego dość, a było ich dwóch. W związku z tym zaopatrzyli się w małe torby i Charles miał im dać znać, że kiedy będzie miał taką, a nie inną potrzebę, mają dać mu tą torbę, jedną z toreb, po czym on będzie mógł wyrzucić je po prostu przez okno. W momencie, kiedy pociąg minął Warsop, przestępca poprosił o wspomnianą wcześniej torbę. Kiedy tylko otwarto okno, żeby wyrzucić to, co było do wyrzucenia, Charlie zdecydował się wyskoczyć przez to okno. I zrobił to na tyle szybko i na tyle zwinnie, że jeden ze strażników zdołał jedynie złapać go za lewą nogę, za stopę w zasadzie. Więc pociąg jedzie, Charlie wisi łbem w dół, strażnik trzyma go w wagonie za nogę, ten próbuje dalej się wydostać, kopał strażnika. Drugi strażnik w tym czasie próbował pociągnąć za ten hamulec awaryjny, żeby zatrzymać pociąg. Innymi słowy, wracamy do tej komedii, która przydarzała się na początku odcinka. Z takim wisząco kopiącym Charlie'm pociąg przejechał kolejne 2 mile, czyli ponad 3 kilometry, a jemu w końcu udało się zrzucić lewy but i zaskoczyć na tory. Pociąg przejechał kolejną milę do czasu, gdy zdołano w końcu go zatrzymać. Policjanci wybiegli z pociągu i udali się wzdłuż linii z powrotem. W pobliżu miejsca zwanego Kifton Park znaleźli Charlie'ego leżącego na chodniku, nieprzytomnego i krwawiącego z ciężkiej rany na głowie. W momencie, kiedy zabierano go do furgonetki strażnika, Charlie był na tyle przytomny, że poprosił o jakieś okrycie, bo było mu zimno. Po przybyciu do Sheffield, pan uciekinier został zabrany na posterunek policji. Tam z kolei umiejscowiono go w celi, powiedzmy, z jak największymi wygodami. W ramach dalszego ciągu komedii, chirurg, który zjawił się u Charlie'ego, zamówił dla niego brandy, na co Charlie zaczął sprawiać kłopoty, że on tego nie wypije, aż w końcu jeden z oficerów stwierdził, że ma dość jego zachowania i ma natychmiast zażyć owo lekarstwo. Na co Charlie odpowiedział: no dobra, daj mi chwilę. Po odroczeniu tej rozprawy i po kolejnej wizycie lekarza, ten uznał, że Charlie jest zdolny do stawienia się na rozprawie 30 stycznia. I tym razem już chciano uniknąć wszelkich odroczeń, niedogodności, cyrków, szopek i innych tego typu przedstawień. W związku z tym wyznaczono miejsce posiedzenia w ogóle sądu w jednym z korytarzy ratusza. Rozprawa odbywała się przy świecach, a Charlie, który siedział w fotelu, często narzekał, że jest mu zimno. Kiedy indziej z kolei jęczał i kwękał i marudził i protestował przeciwko niesprawiedliwości, z jaką był traktowany. I on wprawdzie był przyzwyczajony do przedstawień, pamiętasz te jego jednostrunowe skrzypki, czy co tam było, ale zapomniał się, że tutaj nie było publiki. I taki jego show był po prostu na nic. Daremnym trudem z jego strony. Najciekawszą częścią postępowania było przesłuchanie pani Dyson przez, i tu niespodzianka, Williama Clegga. William w owym czasie był byłym piłkarzem reprezentacji Sheffield Wednesday i angielskiej, a w tym czasie był adwokatem oskarżonego. Generalnie celem tego przesłuchania było pokazanie, że pani Dyson była w bliższych stosunkach z Charlesem Peace'em niż była gotowa przyznać i że Arthur Dyson został zastrzelony w trakcie walki, której prowokatorem był nie kto inny, a ona. Jeżeli chodzi o tą pierwszą kwestię, to William Clegg odniósł pewien sukces, a mianowicie przyznanie się pani Dyson, iż miała ona w zwyczaju chodzenie do domu oskarżonego, że chadzała z nim sam na sam do pubów, do miejsc rozrywki, że zarówno ona, jak i oskarżony zostali sfotografowani razem podczas jarmarku w Sheffield, Natomiast za cholerę nie mogła sobie przypomnieć, w którym roku wyszła za mąż oraz że właścicielowi pubu powiedziała, że te rzeczy, które ma do picia, należy zapisać na rachunek Charlie'ego. Główna część przesłuchania, powiedzmy, w kwestii tego romansu dotyczyła paczki oraz listów, które zostały znalezione w pobliżu miejsca morderstwa Artura Dysona następnego poranka po wydarzeniach ogrodowych, tak to nazwę. Te listy w większości składały się z notatek pisanych ołówkiem, na jakichś skrawkach papieru, rzekomo wysyłanych od obecnej na sali sądowej wdowy do oskarżonego. W większości tych liścików, notatek, ona prosi o pieniądze na drinka, inne odnoszą się do możliwości spotkań pod nieobecność jej małżonka Artura. Jeszcze inne to grzecznościowe czy też miłe wiadomości dla członków rodziny Charlie'ego, jak żony Hany i córki. A jeszcze inne to z kolei wskazówki dla Charlie'ego, żeby milczał, żeby nie dawał podstaw do podejrzeń co do ich relacji. Ten znaleziony pakiet liścików zawierał również kartkę, którą Artur wrzucił do ogrodu Charlie'ego. Pamiętam, że mówiłam o tym, że on powiedział, że ma nie mieszać się do rodziny Dysona. Więc teoria Williama Clegga była taka, że te listy zostały napisane przez panią Dyson do Charlie'ego Pisa i miały udowadniać intymność ich relacji, zażyłość ich relacji. Podczas śledztwa w sprawie morderstwa Artura Dysona jego małżonka była przesłuchiwana na okoliczność owych listów. Powiedziała jednak, że nie dość, że nigdy nie pisała do Charlie'ego, to w ogóle nigdy nie pisała. W owym czasie stwierdzono, że sam Artur widział te listy, że on uznawał je za fałszerstwa, że były one pisane tylko po to, żeby go wkurzyć. Jednak wiadomo, Charlie jakąś obronę mieć musiał. No i przed sądem w Sheffield William zdecydował się dokładnie przesłuchiwać panią Dyson na okoliczność i autorstwa i zawartości tych liścików. Doszło do tego, że William poprosił panią Dyson o to, żeby zapisała podyktowane przez obrońcę słowa. Uczyniła to, jednak odmówiła uznania jakiegokolwiek podobieństwa pomiędzy jej charakterem pisma a tym, który widniał na liścikach. O ile co do charakteru pisma pani Dyson się nie zgadzała, o tyle w kwestii tych dwóch, bo w zasadzie były to dwa fragmenty, które obrońca Charlie'ego poprosił, by napisała, musiała do pewnej rzeczy się przyznać. Fragmenty, które miała zapisać, brzmiały: możesz mi dać coś na pamiątkę, jeśli chcesz, ale nie lubię być chciwa i zabierać ich twojej żonie i córce. Drugi fragment brzmiał: zobaczymy się tak szybko, jak to będzie możliwe. Byłoby łatwiej, gdybyś się przeprowadził. Nie będzie wtedy patrzył, obserwował. Przy czym tutaj najprawdopodobniej chodziło właśnie o małżonka, nie wiem. Dalej fragment brzmi: pierścionek pasuje na mały palec. Ślę podziękowania dla Jenny. Powiem ci, o czym myślałam, kiedy zobaczę cię następnym razem. Jenny, tak na marginesie, to jest imię córki Hany i Charlie'ego Pisów. No i właśnie, cóż z pierścionkiem? Pani Dyson przyznała, że Charlie dał jej pierścionek i że nosiła go na małym palcu przez krótki czas. Pytanie, co dla kogo jest krótkim czasem i w ogóle dlaczego nosiła pierścionek, biżuteria, którą dostała od innego mężczyzny. W każdym bądź razie po zakończeniu zeznań oskarżony został zmuszony do wzięcia udziału w procesie sądu tymczasowego w Leeds. Ten z kolei rozpoczynał się w następnym tygodniu. Przez cały czas trwania postępowań sądowych przeciwko Charlie'emu on odstawiał swoje szopki, do których dołożył skargę na to, że jego świadkowie nie zostali wezwani. Po oddaniu go z powrotem w ręce służb więziennych został przewieziony do więzienia w Wakefield, a kilka dni później do Armlingle, późniejszego więzienia jej wysokości w Leeds, gdzie oczekiwał na proces. Proces z kolei rozpoczął się 4 lutego i trwał aż jeden dzień. Sędzią przewodniczącym w sprawie był sędzia Lopez, który na próżno próbował przekonywać ławy przysięgłych w Manchesterze do odrzucenia projektu ustawy w sprawie braci Abron. Oskarżenie prowadził pan Campbell Foster, obrońcą w sprawie był Frank Lockwood. Zwracając się do ławy przysięgłych, zarówno pan Campbell Foster, jak i pan Lockwood skorzystali z okazji, by zaprotestować przeciwko lekkomyślności, z jaką prasa dnia, zarówno wysoka, jak i rynsztokowa, rozpowszechniała historie i pogłoski o interesującym skazanym. I już w listopadzie 1878 roku jeden z czołowych londyńskich dzienników napisał, że, cytuję, teraz ustalono ponad wszelką wątpliwość, że włamywacz schwytany przez policjanta Robinsona był tym samym, co morderca Banner Cross. Koniec cytatu. A jak wiemy, tego typu komentarze w gazetach mogą mieć wpływ na ławę przysięgłych i potem unieważnia się proces i cała szopka zaczyna się od nowa, więc protesty zarówno oskarżyciele, jak i obrońcy były słuszne. Pierwszym świadkiem powołanym przez prokuraturę była oczywiście wdowa po Arturze Dysonie. Opisała ona, jak w nocy 29 listopada 1876 roku wyszła z wychodka na podwórzu za swoim domem i stanęła oko w oko z Charlesem Peace'em oraz jego rewolwerem. Pomimo pytań Franka Lockwooda utrzymywała, że było możliwe, że jej mąż próbował powstrzymać przestępcę, ale no jak wiadomo, nie udało mu się tego uczynić. A ponieważ ona była jedynym świadkiem tej strzelaniny, nie było nikogo, kto mógłby zaprzeczyć jej oświadczeniu. Poza tym, co już wiadomo i co powiedziałam przy okazji tych przesłuchań wstępnych, dodała, że wiosną 1876 roku jej małżonek sprzeciwił się jej przyjaźni z oskarżonym. I pomimo tego sprzeciwu kontynuowała tą znajomość, w efekcie czego zostali sfotografowani razem na targach czy na jarmarku w Sheffield. Ona próbowała tam jeszcze kłamać w tych zeznaniach, lawirować, próbowała zmienić daty. Niemniej jednak obrońca w tej sprawie jasno wypunktował, kiedy ona przyjechała do Darnall, kiedy jeszcze była w Stanach itd. itp. Więc takie jej zagrywki nie udały się. Później przyznała, że przyjęła pierścionek od Charlie'ego, ale nie pamiętała, czy pokazała go mężowi. Może ze dwa razy była z Charlie'em w pubie markiza Waterford i raz w Star Music Hall. W ogóle nie pamiętała właśnie, czy próbowała zapisywać swoje drinki na rachunek oskarżonego w gospodzie w Darnall, ale tutaj została jeszcze skonfrontowana z małą dziewczynką oraz z mężczyzną, którzy według Franka Lockwooda zostali przez nią zatrudnieni do noszenia notatek dla swego kochanka. Na co pani Dyson odpowiedziała, że to były jedynie rachunki za obrazy, które dla niej oprawiał. Dzień przed tym, gdy jej małżonek pożegnał się z życiem, pani Dyson była widziana w hotelu Stack w Sherrow z małym chłopcem, synem sąsiadów. A w tym hotelu pewien mężczyzna poszedł za nią, usiadł koło niej, a po wszystkim podążył jej śladem. Na to z kolei odpowiedziała, że oj, mogłaby przysiąc, że ten człowiek to na pewno nie był Charlie. No rozmawiał z nią wprawdzie, ale ona nie mogła sobie przypomnieć, czy rozmawiała z nim, czy nie. Twierdziła też, że nic nie wie o tym, jakoby owy mężczyzna miał jej powiedzieć, że przyjdzie następnej nocy i że się z nią zobaczy. I tutaj swoje ugarstwa i lawirowanie tłumaczyła tym, że była nieco upojona. Po jej zeznaniach przesłuchiwanych było jeszcze 5 osób, które albo widziały Charlie'ego w sąsiedztwie Banner Cross Terrace, albo słyszały towarzyszące tej tragedii dźwięki, czyli krzyki i strzały, bo mówimy tutaj o nocy pozbawienia Artura życia. Jednym z tych świadków był robotnik nazwiskiem Brassington. On i oskarżony nie znali się. Brassington zeznał, co następuje. Około 20 w noc morderstwa mężczyzna podszedł do niego przed hotelem Banner Cross, który znajdował się kilka metrów od domu państwa Dyson. Ten mężczyzna stał pod lampą gazową, a poza tym była to jasna księżycowa noc, więc on dokładnie go widział. Mężczyzna zapytał go, czy nie zna jakichś dziwnych ludzi, którzy zamieszkali w sąsiedztwie. Na co świadek odpowiedział, że nie. Mężczyzna następnie wyciągnął plik listów i poprosił, by Brassington je przeczytał. Ten jednak odmówił, ponieważ nie potrafił czytać. Mężczyzna powiedział wtedy, że sprawi, by przed rankiem tym dziwnym ludziom zrobi się ciepło. Zastrzeli oboje. Po czym odszedł w kierunku domu państwa Dyson. Brassington z całą pewnością przysięgał, że Charlie Pease, oskarżony, był owym nieznajomym mężczyzną, który zaczepił go tamtej nocy, a jakiekolwiek inne pytania były zadawane, temu świadkowi nie zdołały ani zmienić, ani w żaden sposób zachwiać tych zeznań. W dalszej kolejności przedstawiono dowody na groźby wypowiedziane przez bezczelnego Kochasia przeciwko Dysonom w lipcu 1876 roku, później dowody na jego aresztowanie w Blackheath w październiku 1878. Przedstawiono rewolwer zabrany tej nocy z pokoju i wskazano, że kula, którą udało się wyjąć z głowy Artura, była taka sama jak te, które w swoim rewolwerze miał Charlie w momencie, kiedy został schwytany. Oskarżyciel chciał z kolei przedstawić... Pamiętasz, że wspomniałam już dwukrotnie kartkę, którą Artur Dyson przerzucił na posesję Charlie'ego w Darnell? Leśniczy się wkurzył i wygonił wszystkich z lasu, czyli sędzia orzekł, że ani tej kartki nie dopuści jako dowód, ani tych listów nie dopuści jako dowód, ponieważ są nieistotne dla sprawy. Koniec, kropka. W mowie końcowej Frank Lockwood starał się przekonać ich, że śmierć Dysona była przypadkiem, była wynikiem walki, przepychanki pomiędzy Charlie'em a Arturem. Dodatkowo odrzucił jeszcze sugestię Campbella Fostera, że osoby, które skonfrontował wdowę w trakcie jego przesłuchania, zostały wynajęte za marną sumę, by po prostu w sądzie kłamały. Sędzia Lopez z kolei w podsumowaniu określił, że ten przypadkowy wystrzał z rewolweru podczas przepychanki to są dalece idące przypuszczenia i w związku z tym zwrócił się do ławy przysięgłych o to, by ci ludzie wzięli w ręce rewolwer i żeby pociągnęli za cyngiel, za spust, by samemu się przekonać, na ile jest to łatwe, czy dzieje się to przypadkowo, czy nie, czy w rzeczywistości było to po prostu możliwe. Zwrócił też uwagę, że przedstawiony jako dowód rewolwer mógł nie być rewolwerem używanym w Banner Cross. A w tym samym czasie kula wystrzelona w listopadzie 76 nosiła ślady, jakie pojawiały się na kulach wystrzeliwanych z rewolweru zabranego od oskarżonego w Blackheath w październiku 78, czy 2 lata później. Powiedział też, że pan Lockwood był całkowicie usprawiedliwiony w swojej próbie zdyskredytowania dowodów wdowy. Niemniej jednak sprawa nie opierała się wyłącznie na jej dowodach. Poza tym pamiętasz, że pani Dyson była ze znajomymi w momencie, kiedy w lipcu 1876 roku Charlie podszedł do niej i powiedział, co powiedział, więc tu nie było co dyskredytować. W opinii sędziego zostało wyraźnie udowodnione, że przed zabójstwem nie było żadnych ani walk między tą dwójką mężczyzn, ani żadnych bójek. Po czym zwrócił się do ławy przysięgłych, przypominając im o obowiązku wobec całej społeczności i o kierowaniu się przede wszystkim dowodami i solidnością dowodów w danej sprawie. Ława przysięgłych udała się na posiedzenie o 19:15. Dojście do wyroku zajęło im jedynie 10 minut. Brzmiał on oczywiście winny zarzucanych mu czynów. Charlie, zapytany, czy ma coś do powiedzenia, powiedział: nie ma sensu, żebym cokolwiek mówił. Na co sędzia Lopez wydał na niego wyrok ostateczny, czyli karę pozbawienia życia. W ostatnim chyba akcie łaski dla swojej rodziny posłuchał ich życzeń i zrezygnował z widywania się z Sue Thompson. A pomimo tego, że kobieta go zdradziła, to on chciał się z nią zobaczyć do samego końca. Wysyłał jej czułe wiadomości mówiące o przebaczeniu. Wysyłał je do pana Briona, który przekazywał owe liściki kochance. Na sam koniec Charlie Pierce zdecydował się jeszcze na jedną właściwą rzecz, na akt pokuty, można by to tak nazwać. Udowodnienie, że William Habron jest niewinny. To był ten z braci, który odsiadywał dożywocie za zabójstwo konstabla Coka w Wally Ranch. Charlie posłał po gubernatora więzienia, a gdy tamten się pojawił, narysował mu plan miejsca, w którym zastrzelono konstabla Coka oraz przyznał się do winy. Kilka dni przed egzekucją do więzienia dotarł wikariusz Darnall, wielebny Littlewood. Poszedł porozmawiać z Charlie'm. Charlie powiedział mu, że gdyby jego zamiarem było zamordowanie Artura Dysona, zabrałby się do tego zupełnie inaczej i upewniłby się, że byłoby to na tyle tajne, żeby nie zostać złapanym. Jednak co do zastrzelenia konstabla Coka, nie próbował się wyłgać i po raz ponowny przyznał się do winy. Chciał też, żeby uwolniono Williama Habrona z tej niedoli, w jakiej przez niego się znajdował. To akurat się udało. William Habron otrzymał ułaskawienie i otrzymał 800 funtów tytułem odszkodowania. 25 lutego 1879 roku Charles Frederick Pease po raz ostatni zobaczył się ze swoją żoną, pasierbem, córką oraz zięciem. Poprosił ich wszystkich, by powstrzymali się od okazywania emocji, bo jest szczęśliwy i chce, by tak zostało. Zapytał swoich krewnych, czy jest coś, o co chcieliby go zapytać. Na co Hannah przypomniała mu, że obiecał, że w końcu pomodli się z nimi. Uklęknął więc i wszyscy modlili się przez pół godziny. Później uścisnął wszystkim dłonie, ubłogosławił każdego z osobna i dopiero na koniec, kiedy oni już opuścili jego celę, on się popłakał. Następnie do więzienia Armley przybył William Marwood, który był katem publicznym oraz wynalazcą długiego opuszczenia. William na co dzień pracował jako szewc w Horncastle w Lincolnshire. Dzień był podobno wyjątkowo zimny. Charlie zjadł obfite śniadanie z bekonem i w spokoju oczekiwał na swój koniec. Pochowany został oczywiście na terenie Armley Gaol. I tak właśnie zakończyła się kariera jednego z najbardziej bezczelnych typków, o jakich ja kiedykolwiek miałam okazję usłyszeć, przeczytać, że już nie wspomnę o nagraniu materiału. Ja ten materiał nagrywam na 4 razy, bo niestety, ale ostatnimi czasy bardzo, bardzo źle się czuję, do tego byłam zawalona robotą. Dzięki, że czekasz, że jesteś, że chciałaś spędzić ten czas ze mną. Dzięki za suby, dzięki za łapki. I oczywiście dziękuję tym osobom, które decydują się na dołączenie do kanału, do członków kanału i które decydują się kanał wspierać, czyli Ani, Arturowi, Dorocie i Gennaro. Pozdrawiam też moich rodzynków. My niebawem słyszymy się ponownie. Nie będę mówiła za tydzień, bo naprawdę nie wiem, jak to wyjdzie. A tymczasem dobranoc.